To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło Cię słyszeć i wyjątkowo także widzieć. To jeden z tych podcastów, który nagrywamy także patrząc na siebie. Paradoksalnie jest to dla nas trudniejsze, bo oprócz mówienia i słuchania Ciebie, z jednej strony mam możliwość Cię obserwować, z drugiej strony pewne miny, jakie robisz, mogą mnie zdekompensować.
Czuję, że mierzysz mnie wzrokiem.
Mierzę wzrokiem i nie tylko wzrokiem, mierzę. Zdarza się, że mierzę czasami ultrasonografem.
Mam nadzieję, że jeszcze nie mnie. Oczywiście nie mam nic przeciwko profilaktycznym badaniom USG, ale zawsze, jak sami Państwo wiecie, łatwiej jest komuś zaproponować badanie profilaktyczne niż samemu na nie pójść. A to nawiązanie moje do tego, że mnie mierzysz wzrokiem, jest nawiązaniem dość takim szlachetnym ultrasonograficznie, bo dla wielu z nas badanie USG kojarzy się przede wszystkim z wykonaniem pomiarów różnorodnych, różnorakich, mniejszych, większych, bardziej, mniej istotnych. Wielu z nas robi ten błąd, ucząc się ultrasonografii, że zaczyna naukę od pomiarów. Wątroby, śledziony, trzustki, nie wiadomo czego tam jeszcze. Pewnie te pomiary mają swoją wartość, ale są takie narządy, które właściwie mierzyć w wielu sytuacjach nie trzeba.
No tak, ale tutaj zmierzasz do tych narządów, których może mierzyć nie do końca trzeba, ale w takim mainstreamowym pojęciu lekarskim jest ogromne przywiązanie do mierzenia tych narządów. Mamy tu na myśli węzły chłonne.
Mierzyć czy nie mierzyć? No bo wydaje się, że jest to nasz obowiązek, żeby wykonując badanie USG opisać te węzły chłonne, czasem ich liczbę, na pewno ich lokalizację, na pewno ich cechy ultrasonograficzne, no i koniecznie uwzględnić w wyniku badania USG pomiar tych węzłów chłonnych, czyli ich wielkość. To, które są duże, to, które są małe. Pytanie tylko zasadnicze, czy należy mierzyć się z badaniem USG węzłów chłonnych, mierząc te węzły chłonne. Czy wymiar węzłów chłonnych ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie?
Oficjalnie czy nieoficjalnie?
Powiedzmy po cichu, nieoficjalnie. Państwo i tak swoje wiecie.
Nieoficjalnie to wymiar węzłów chłonnych jest chyba jednym z najbardziej przereklamowanych wymiarów w ultrasonografii. To jest to, że lekarz wyczuwa węzły chłonne, powiększone węzły chłonne, trzeba zrobić USG. Jakby od tego wymiaru, czy węzeł ma 18 mm na 8, czy 19 na 7, cokolwiek zależało. Jakby jakakolwiek kliniczna decyzja zależała od wymiarów tych węzłów chłonnych.
Jak powiem inaczej. Mierzenie uporczywe każdego węzła chłonnego to jest tak naprawdę osadzanie badania ultrasonograficznego w historii medycyny. Ale w tej historii jeszcze przed medycyną obrazkową. No bo kiedyś, za dawnych czasów, nazwijmy to sobie początkiem wieku XX, jedynym naszym badaniem możliwym do wykonania było badanie palpacyjne na podstawie tego, czy te węzły się powiększały, czy nie powiększały, jaką mają konsystencję, gdzie są zlokalizowane, czy są przesuwane, czy nie. Orzekaliśmy o ryzyku choroby nowotworowej, bo to nas najbardziej interesuje.
I tu dobrze mówisz, bo badanie palpacyjne, ale w tym badaniu palpacyjnym braliśmy pod uwagę wszystko to, co wymieniłeś, wielkość czy dążenie nasze do precyzyjnego określenia wymiarów tych węzłów chłonnych wcale nie było priorytetem tego badania przedmiotowego. Twardość,
no
miękkość, no konsystencja,
właśnie.
Przesuwalność, to było istotne. Lokalizacja, nadobojczykowe, to było wszystko istotne.
Nie jest dla Ciebie zaskakujące, że o tym zapomnieliśmy, że jakimś cudem być może żyjemy w takim mierzalnym świecie, że wszystko trzeba zmierzyć. Poziom inflacji, poziom PKB, wielkość wątroby, wielkość śledziony, wielkość trzustki, średnicę PŻW i tak dalej, bo te punkty odcięcia wartości dolne, górne wartości będące w zakresie normy, mieszczące się w siatce centylowej, tak naprawdę wpuszczają naszych pacjentów w kanał pacjentów zdrowych, kanał pacjentów chorych albo kanał pacjentów, którzy właściwie już nie powinni żyć, jeżeli ich wymiary są poza siatkami centylowymi. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi w medycynie.
Tak, ale spójrz też na te węzły chłonne, na pomiar tych węzłów chłonnych interdyscyplinarnie. Postaraj się wyobrazić sobie, że przełamujesz pewne granice, że nie rzucasz się tylko w otchłań ultrasonografii, elastografii węzłów chłonnych, Marka Chagalla, który też malował obrazy przypominające elastografię węzłów chłonnych, ale spójrz, Tomek, troszeczkę niżej. Spójrz tak bardzo przyziemnie i zastanów się nad tym, czy na przykład takie badanie kliniczne, jakie ja właśnie przed chwilą wymyśliłem, a mianowicie próba wykorzystywania orchidometru do oceny węzłów chłonnych szyjnych na przykład. Czy myślisz, że mogłaby mieć zastosowanie? Wieszasz na szyi pacjenta orchidometr, przykładasz do węzła chłonnego i dokładnie wiesz, jaką ma objętość.
To jest bardzo dobry pomysł. My zachęcamy Państwa, żebyście Państwo wykorzystali orchidometry do tego, żeby mierzyć objętość węzłów chłonnych. Być może okaże się to być dużo bardziej wartościowe niż jakakolwiek inna ocena kliniczna czy palpacyjna.
Bo tam masz objętość od razu.
Od razu masz trzy wymiary, które normalnie w badaniu USG musisz liczyć na piechotę, znając wzór na objętość elipsoidy albo wykorzystywać różne protokoły dziwaczne, gdzie te przyciski są czasem tak ukryte w tym aparacie USG, że właściwie nikt z nas nie wie, jak zmierzyć objętość bardzo prosto aparatem USG. A tu pyk, przykład, dasz koralik do szyi, wiesz, pacjent ma węzeł chłonny poniżej 1 ml, pan jest zdrowy. Pan ma węzeł chłonny objętości 5 ml, przepraszam, ale musimy ten węzeł usunąć, obejrzeć pod mikroskopem, gdyż najprawdopodobniej ma pan nowotwór.
Proste rozwiązania są najlepsze. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że pewne orchidometry no, mogą być trochę nieestetyczne, ale tu też można pójść do przodu i na przykład my jesteśmy z Pomorza, orchidometr z bursztynu na przykład, który też może być piękną biżuterią.
I być może przyciągnie też pewną grupę pacjentów do Państwa z komercyjnego punktu widzenia. Ale tak z innej strony na to wszystko patrząc, po choinkę znać mi wymiary węzła chłonnego, jak on ma 10, 15, 20, 30 mm osi długiej, jeżeli ja badam głowicą liniową o, uwaga, stosunkowo niskiej częstotliwości, bo 5 MHz. I znam zasady działania ultrasonografii i wiem, że rozdzielczość osiowa w tym zakresie częstotliwości wynosi mniej jak pół milimetra. Czyli ja mogę zmierzyć struktury, które mają pół milimetra mniej niż milimetr. Krótko mówiąc, wykonując badanie USG, mogę ocenić węzły, których nie jestem w stanie dotknąć, palpacyjnie zbadać, wyczuć pod ręką, zmierzyć ich objętość wykorzystując orchidometr, bo jest to fizycznie niemożliwe. A te węzły widzę. To jaki sens ma ocena wielkości tych węzłów, jeżeli chcę wnioskować na podstawie wielkości tych węzłów, czy są zmienione nowotworowo, czy nie? No bo każdy podręcznik do medycyny Państwu powie, że węzły chłonne podejrzane o chorobę nowotworową to takie, co mają przynajmniej 1 cm. W osi długiej, krótkiej, bądź jakiejkolwiek bądź.
A wiesz, skąd to się wzięło? Z historii medycyny to się wzięło.
No właśnie, znowu zataczamy koło, kręcimy się wokół własnego ogona. Próbujemy naokoło Państwa przekonać co do tego. Mamy nadzieję, że wielu z Państwa do tego nie trzeba przekonywać, że podawanie wymiarów węzłów chłonnych w wyniku badania USG ma być może historycznie uzasadnione znaczenie, ale przede wszystkim może mieć znaczenie wtedy, kiedy z jakiegokolwiek bądź powodu tego pacjenta monitorujemy w toku naszej diagnostyki bądź leczenia. W innych przypadkach dużo większe znaczenie mają cechy ultrasonograficzne tych węzłów, zwłaszcza niewielkich, tych dużych również, czyli ich kształt, echogeniczność, echostruktura, obraz wnęki, unaczynienie, to po co powielokroć z Państwem rozważaliśmy i w podcastach i na naszych spotkaniach internetowych, a nie wielkość węzła, bo w grupie 30 węzłów o wymiarach 2-3 cm osi długiej, 1,5 cm w osi krótkiej, będzie ten jeden, co ma 7 mm w największym wymiarze i to ten będziecie chcieli Państwo zbadać pod mikroskopem.
Dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że takie to nasze mainstreamowe, historyczne przywiązanie do tego, że węzeł, kiedy ma powyżej 1 cm, to wiąże się z ryzykiem choroby nowotworowej. Powiedzieliśmy, że wynika z historii medycyny, bo kiedyś były prace, gdzie w badaniu tomografii komputerowej u pacjentów z nowotworami głowy i szyi węzły, które miały powyżej 1 cm, były węzłami przerzutowymi. I tyle. I to nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. I tak bardzo to się w świadomości lekarskiej zakorzeniło, że bardzo się przywiązaliśmy do tego 1 cm. A drugi punkt, jaki bym tu chciał poruszyć, gdzie naprawdę ten wymiar nie ma żadnego znaczenia, to są pacjenci, którzy przychodzą na USG szyi, pacjenci dorośli, po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej szyi, czy raka tarczycy, czy raka krtani, oni przychodzą na okresową kontrolę węzłów chłonnych i tu nie tyle chodzi o to, żeby zobaczyć węzeł, który ma 12 na 6 mm, tylko żeby znaleźć ten okrągły o średnicy 7-6 mm bez wyraźnej wnęki. Takich węzłów może być kilka, one mogą być niewyczuwalne, orchidometrem ich nie zmierzymy, a one są bardzo patologiczne i one każą nam dalej pacjenta diagnozować. Po co jest ten podcast? Mnie kiedyś nauczył mój ojciec, żeby zawsze zadawać sobie pytanie po co? Po co coś robisz? I to przywiązanie do pomiaru węzłów chłonnych czasami wynika z tego, że oczekiwania lekarza zlecającego badanie ultrasonograficzne są nastawione na uzyskanie informacji o wymiarze, a za mało czerpiemy z samego obrazu ultrasonograficznego. I po to jest ten podcast.
Ale może to też wynika z tego, jak zadane jest pytanie, które widzimy na skierowaniu, bo większość skierowań na USG węzłów chłonnych zawiera w sobie słynne zdanie: powiększone węzły chłonne, albo czy widać powiększone węzły chłonne w badaniu USG. No i jak słyszymy cokolwiek, co ma w swoim rdzeniu słowa wielkość, to od razu mamy poczucie, że musimy zmierzyć te węzły. Do tego już nawiązaliśmy, lepszy będzie orchidometr, nazwijmy to nodulometrem, będzie bardziej tak może nawiązywało.
Z bursztynu.
Ale wracając do sedna sprawy, oczywiście jest tak, że te cechy są dużo ważniejsze niż wielkość węzła chłonnego i te wymiary mają drugorzędne znaczenie, ale musimy też mieć świadomość tego, że niestety jest pewien punkt odcięcia czułości i swoistości badania USG, którego nie przeskoczymy, bo możemy mieć węzeł chłonny, który będzie miał wszystkie cechy węzła prawidłowego w badaniu USG, a w nim będą już komórki nowotworowe i będziemy mieli czasem węzeł bardzo mały, który też będzie wyglądał jak prawidłowy i też będzie już zmieniony nowotworowo i będzie węzeł bardzo duży, będzie miał cechy węzła prawidłowego i też będą w nim komórki nowotworowe. No bo każde badanie ma swoje ograniczenie. Tego świadomość musimy mieć. Tylko mając świadomość tego wszystkiego, też musimy tak skonstruować wynik badania USG, żeby on miał ręce i nogi. Bo opisując cechy ultrasonograficzne węzłów chłonnych, które widzimy, zawrzyjmy wniosek, że nie uwidoczniliśmy cech, które sugerują obecność patologicznych węzłów chłonnych. Nie piszmy jednoznacznie, że nie uwidoczniono patologicznych węzłów chłonnych, czy nie uwidoczniono węzłów chłonnych, nie daj Boże, zmienionych nowotworowo. Bo to już jest przekroczenie granic kompetencji, jakie zawiera w sobie badanie ultrasonograficzne.
Jak właściwie, jeżeli diagnozujemy pacjenta, czy dziecko, czy dorosłego z powodu węzłów chłonnych, to rzadko kiedy ultrasonografia jest tym badaniem końcowym. Ona gdzieś jest w toku, obok badań krwi, badań serologicznych, badania morfologii, rozmazu ręcznego i badania klinicznego i wywiadu i kontrolnego badania ultrasonograficznego. A tak jak powiedziałeś, można mieć człowieka bardzo chorego, który na USG wypadnie jako bardzo zdrowy, bo ta choroba dopiero zmieni obraz ultrasonograficzny węzłów, na przykład za 2 tygodnie.
A też warto zastanowić się nad sensownością kontroli badania USG badaniem rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej, jeżeli chcecie Państwo ocenić węzły chłonne, które są węzłami powierzchownymi. Bo tak jak mówiliśmy sobie przed chwilą, badanie USG jest dużo lepszym badaniem do obrazowania węzłów chłonnych zlokalizowanych powierzchownie z racji tego, że możemy wykorzystać wiązkę ultradźwiękową, falę o wyższej częstotliwości, co cechuje w związku z tym badanie USG dużo większą rozdzielczością niż badanie rezonansu czy tomografii komputerowej. Te badania bardziej zaawansowane z naszego punktu widzenia, jak tomograf czy rezonans magnetyczny, wykonujemy nie po to, aby ocenić te węzły, które już widzimy w badaniu USG, ale po to, żeby zajrzeć głębiej w ludzkie ciało, tam, gdzie fala ultradźwiękowa nie dosięga. Miejmy tego świadomość, że wykonując czy zlecając kontrolne badania obrazowe, nie kontrolujemy tego, co warto już po prostu pobrać i zobaczyć pod mikroskopem, tylko kontrolujemy, czy ta choroba nie sięga głębiej albo nie ma swojego źródła gdziekolwiek bądź indziej, gdzie już nie jesteśmy w stanie zbadać naszego pacjenta ultrasonografem.
Rozmawiając o węzłach chłonnych, chciałem podzielić się z Tobą pewną refleksją, która mi ostatnio przyszła do głowy, a mianowicie, że mam pewien komfort w mojej pracy. Komfort, który polega na tym, że to ja decyduję o zakresie badania i ten zakres monitoruję. I sam doskonale wiesz, że mając trochę rozeznania klinicznego, opiekując się pacjentami, to będąc ultrasonografistą, doskonale wiesz, że nie ograniczysz się tylko do jednego obszaru, nie wiem, do węzłów chłonnych jamy pachowej. Zajrzysz do okolic nadobojczykowych, do szyi, zmierzysz wątrobę śledzione. Jakby w pewien sposób ruchy twojej głowicy wynikają, są wiedzione przez twoją wiedzę kliniczną i te choroby, które przelatują ci w głowie jako diagnostyka różnicowa.
Bardzo, bardzo ważny wątek uwzględniłeś w tych naszych rozważaniach. Badanie USG często rozpoczynamy w jednym regionie, gdzie zobaczymy węzeł chłonny patologiczny, ale nasza zdolność pojmowania medycyny każe nam rozszerzyć to badanie zgodnie z drogą spływu chłonki, zgodnie z zebranym wywiadem i z uzupełnionym badaniem fizykalnym. Byłoby to wielką nieprzyzwoitością wobec pacjenta, najdelikatniej mówiąc, gdybyśmy opisali węzeł chłonny patologiczny, nie dążąc do wyjaśnienia, skąd ten węzeł się tam znalazł, choć mamy w ręku narzędzie, które pozwala nam na tego typu postępowanie.
Odpowiadając na pytanie, po cholerę badanie przedmiotowe przy powiększonych węzłach chłonnych, odpowiedź jest następująca, po to, aby zobaczyć, czy na skórze, która prowadzi chłonkę do tych węzłów chłonnych, nie ma zmiany, która ma nierówny rozkład barwnika, nierówne granice, którą trzeba pobrać do badania histopatologicznego, rozważając obecność na przykład czerniaka.
I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zgodnie z Państwa wiedzą medyczną. Tego Państwu życzymy, żeby nie być mierniczym, po raz kolejny to powtarzamy, ale być istotą myślącą nieco szerzej niż tylko zakresem liczbowym.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią orchidometry z bursztynu i nie tylko.
Do usłyszenia.